Piosenka o kocie, no to już dużo dla mnie znaczy. I cały czas moja uwaga była bardzo, że tak powiem, skoncentrowana na tym, co robicie, jak śpiewasz, jak się ruszasz i co się dzieje. I to jest magiczne.
Stworzycie nieprawdopodobny klimat. No i wokalista jest bardzo, bardzo charyzmatyczny. No bardzo ambitna, dobra muza, naprawdę.
Kocham zawodowstwo, kocham wrażliwość. Jedyna obawa, jaka się snuje wokół was, to to, że jesteście rzeczywiście no, podobni do Raz, Dwa, Trzy, do zespołu Raz, Dwa, Trzy. To jest takie porównanie, które jest właściwie nieuniknione. Nawet maniera wokalisty trochę przypomina manierę Adama Nowaka. I pytanie, czy ten rynek jest niezbyt mały na to, żeby przyjąć drugi taki zespół. Ale postanowiłem to w sposób szaleńczy zignorować.
Ja uwielbiam takie klimaty, jakie robicie i uwielbiam piosenkę autorską. I to wszystko tu się zgadza. Wokalista śpiewa świetnie. Jest niebywale takim męskim atutem, którego dzisiaj bardzo brak na rynku. Jestem zachwycona.
Ahoj nocniki, tu Ania z Trójmiasta. Witam was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Limbowskim, czyli z Michałem Augustyniakiem. Halo, halo, Michał, jesteś tu z nami? Czekajcie, Michał chyba jeszcze poszedł po słuchawki. Mieliśmy tutaj trochę oczywiście, wiecie, małych problemów technicznych. Tutaj mieliście właśnie fragment sprzed 11 lat, kiedy to Michał brał udział w Must Be The Music. No i wyręczyłam się tutaj właśnie Korą Jackowską i resztą jury, jeżeli chodzi o przedstawienie naszego dzisiejszego gościa. Michał, jesteś już?
Jestem.
No właśnie tutaj mówię, co puściłam, bo nie wiem, czy ty to widziałeś. Puściłam po prostu, wiesz, twojego czarnego Otella, jak śpiewałeś Must Be The Music 11 lat temu. Ty to jeszcze w ogóle pamiętasz?
No, pamiętam.
Słuchaj, powiedz mi ten...
Co puściłaś?
Puściłam łącznie z komentarzami od Kory, która bardzo podziwiała twoje kocie ruchy.
Pamiętam.
Powiedz mi w ogóle, jeżeli chodzi o udział w tym programie, to był twój autorski pomysł, czy ktoś cię musiał jakoś specjalnie namawiać do tego?
Nie, nikt mnie nie namawiał. To był taki czas, kiedy ten program był dosyć nowy. Była chyba druga edycja. I on funkcjonował w środowisku naszych znajomych, ówczesnych muzyków, jako taki fajny program, coś nowego i że wreszcie to mogą być zespoły, więc powinniśmy pojechać. Mhm. Więc pojechaliśmy tam w dobrej wierze.
No właśnie, z jakimi oczekiwaniami tam przybyłeś i jakie miałeś przemyślenia po?
To nie był jakiś specjalnie ważny epizod, po prostu to był taki czas, że zależało mi na tym, żeby mój zespół więcej grał koncertów i po prostu, żeby... To była chyba główna motywacja. To nie była motywacja typu, żeby, nie wiem, zrobić karierę per se albo zdobywać popularność na wszelkie sposoby. Słuchaj, ale że to może jakoś tam nam pomóc.
Bo tutaj właśnie, no widać, panie były mega zachwycone. Łozo był tutaj aż onieśmielony. No a tam sztaba stwierdził, że fajnie, fajnie, ale już, że wykrył ciebie manierę niby Adama Nowaka, no i stwierdził, że ma wątpliwości, czy na polskim rynku jest miejsce jeszcze dla jednego podobnego takiego zespołu. Czy to nie jest tak, że właśnie tacy producenci jak on decydują o tym, czego my słuchamy i na co jest miejsce, a na co nie?
Nie, oni chyba o niczym nie decydują, wydaje mi się. Myślę, że ludzie generalnie decydują o tym, czego słuchają. Natomiast no, o tym, czego... Nie, producenci nie. Co to znaczy w ogóle producenci, nie?
Mm-hmm. No ja sobie to tak wyobrażam, wiesz, że no to wtedy oni wykładają pieniądze na jakąś promocję w radiach, na koncerty w większej liczbie.
No tak, ale moje doświadczenia są takie, że ludzie, którzy decydują o tym, jakie pieniądze są wykładane przez duże wytwórnie fonograficzne, to są po prostu pracownicy korporacji, oni nie mają tak dużego pola manewru, nie mogą tak naprawdę dużych pieniędzy wydawać. Także mit o jakichś decydentach, którzy o czymś decydują, jest mocno wyolbrzymiony.
Dobra, słuchaj, może jeszcze bardziej cię trochę jednak przedstawię, no bo to ta twoja piosenka Czarny Otello to była z twojego jednego pierwszych albumów, Cafe Brumba. Mówisz o sobie, śpiewasz o sobie, że Bóg cię stworzył grajkiem. Tutaj w zapowiedzi tej naszej audycji wykorzystałam właśnie piosenkę Syrenki, z której jest to fragment. No ja bym jeszcze dodała po prostu, że jesteś piosenkopisarzem, tak? Bo ty większość tych utworów swoich tworzysz. No chyba, że śpiewasz covery, ale tak to ty je piszesz i teksty, i muzykę. Słuchaj, a jak wpadłeś w ogóle na tą nazwę Limboski?
To jest długa historia, ale...
Mamy tu czas!
Na początku grałem taką... Kiedy byłem bardzo młody i w Krakowie na jakichś imprezach zaczynałem grać na gitarze i śpiewać. Śpiewać zaczynałem, bo grałem już wcześniej. To bardzo inspirowałem się tą całą tradycją akustycznego przedwojennego bluesa i rytm bluesa. I mój znajomy nagrał. Pamiętam, że ktoś grał taką jakiś taki dziwny kawałek w rytmie Bo Diddley, w którym śpiewał Limbo, Limbo, Limbo with me. I ja tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, czy ta piosenka w ogóle gdzieś funkcjonuje, czy to była jakaś improwizacja. Pewnie funkcjonuje w jakiejś tam formie. Nie wiem, być może jest to coś związanego z muzyką Calypso albo z muzyką hawajską. Ja to śpiewałem i to do mnie przyknęło jako taka ksywa.
Okej, okay, a wtedy jak wybierałeś to limbo jako tą bazę tej swojej ksywy, wiedziałeś, co to słowo limbo znaczy? Sprawdziłeś sobie?
Nie, nie sprawdzałem. Ale potem bardzo szybko jakaś dziennikarka mi to sprawdziła i przekazała mi te informacje, co zaakceptowałem i tyle.
w sumie fajnie, fajnie wyszło takie połączenie, nie? Limbo i Boski w jednym. To całkiem sprytna opozycja wyszła z tego.
Nie było to jakoś specjalnie zamierzone.
Słuchaj,
potem już zacząłem używać tego nazwiska i w tym momencie już się tak nazywam.
Przyjęło się. A powiedz mi to, ile ta twoja muzyczna podróż trwa? Masz jakiś taki przełomowy punkt, który tam sobie wyznaczyłeś jako, wiesz, początek swojej kariery scenicznej? Czy taki się po prostu już urodziłeś i tak miałeś od początku?
Nie byłem takim dzieckiem, które od początku śpiewało i grało zawsze. Nie wiem, od kiedy można to liczyć. Może od pierwszego koncertu, albo może od... Pamiętam, że chyba pierwszy koncert w ogóle, już kiedy mieszkałem w Krakowie, to chyba zagrałem, to musiało być w 2006 roku, pierwszy koncert solo w jakimś klubie. Ale pierwsze koncerty z zespołem Limbo to był 2007. Tak, pewnie pierwszy koncert, pierwsza trasa koncertowa to był 2007 rok, więc mniej więcej od wtedy. Pierwsza płyta 2009.
Słuchaj, podobno całe pół roku wytrzymałeś w szkole muzycznej w Pile. Powiedz, czemu tak ciężko w takim miejscu wytrzymać osobie, która kocha tworzyć muzykę?
Nie wiem. Być może szkoła muzyczna ma trochę więcej sensu, kiedy się posyła na niej dziecko, ale ja byłem już takim nastolatkiem. Wiesz, już czytałem książki, chodziłem na imprezy i w ogóle brałem udział w całym tym...
Świadku artystycznym.
W całym tym świecie, powiedzmy, dojrzewającego nastolatka, który gra na gitarze i ma jakieś tam wyobrażenia o świecie i ambicje. I w tym momencie ta szkoła muzyczna to już była dla mnie jak takie miejsce, w którym się czas zatrzymał i w którym jest po prostu... To nie było atrakcyjne.
A może to jest tak, że takie tradycyjne szkoły muzyczne są, wiesz, dla osób, które chcą po prostu grać w orkiestrze, a nie robić coś swojego?
Pewnie tak, no. Ja nie znam tego świata kształcenia klasycznego za bardzo. No, z tego co wiem, to edukacja muzyczna jest nastawiona na kształcenie muzyków i pewnie ma to swoje dobre strony, ale na pewno złą stroną tego podejścia jest to, że no nie kształci się tam kreatywności na pewno. Tylko teoretycznie kształci się wirtuozów instrumentów, poszczególnych instrumentów w stylu muzyka klasyczna. Więc ja nie znam, nie zetknąłem się w swojej drodze ze zbyt wieloma muzykami, którzy byli klasycznie wykształconymi w szkole muzycznej.
No słuchaj, tą szkołą muzyczną w Pile wzgardziłeś, ale za to od lutego tego roku uczysz songwritingu, produkcji muzycznej i gry na gitarze w British and Irish Institute for Modern Music w Berlinie. Jak to się stało? I co to jest za szkoła? Czemu tam wykładasz i jaka jest jej, powiedzmy, wyższość czy tam? No, czym się po prostu różni taka szkoła takiej klasycznej szkoły muzycznej?
To jest szkoła, która...
O kurczę, nie słyszę cię. O nie. O, chwilę cię przerwało.
Słowi, no uczymy grania muzyki rozrywkowej. No, to jest szkoła, w której uczą grania muzyki rozrywkowej, rockowej, odrobinę jazzowej i bluesowej, ale przede wszystkim koncentrują się na brytyjskiej tradycji muzycznej. Czyli powiedzmy, no nie wiem, na zajęciach analizuje się utwory Radiohead i Beatlesów i są tam takie kierunki jak właśnie songwriting, managering muzyczny czy biznes muzyczny, music business. Więc no trochę jest to taka szkoła w Polsce i pamiętam ze swoich studiów jeszcze, bo ja studiowałem na Akademii Muzycznej ostatecznie w Katowicach na Wydziale Jazzu. No to ta szkoła próbuję doścignąć ten wzór, który się zawsze przewijał w takich rozmowach, co w takiej szkole tak naprawdę, czego się w takiej szkole by nauczyć. Czyli nacisk jest przede wszystkim właśnie na to, co taki muzyk, czy twórca, czy kompozytor w przyszłości w realnym świecie taki, jak będzie sobie radził na rynku muzycznym, co będzie musiał umieć robić. Na to wszystko jest tam położony nacisk. No i to myślę, że to ma dużo... Jest w tym jakiś sens na pewno. Chociaż tak naprawdę... Chociaż sam uczę w takiej szkole, która zdaje się być taką wymarzoną szkołą dla nie kogoś, kto po prostu chce pisać piosenki albo grać jakąś muzykę, powiedzmy, rockową czy popową. Tam też uczy się po prostu dużo o popie, o produkcji muzycznej współczesnej. Gdzieś to i tak jest zawsze, to się nigdy nie, to zawsze się będzie trochę mijać z rzeczywistością to, co się uczy w szkołach i nie ucieknie się od tego.
Zawsze będzie krok z tyłu trochę, nie? Może. Ale tutaj Nightmare Cats...
To są rzeczy, których się nie da nauczyć. Po prostu można stworzyć warunki do tego, żeby ktoś mógł te rzeczy samemu odkrywać i się rozwijać.
Tutaj
cała muzyka, cała historia muzyki, wiesz, jest stworzona naprawdę w głównej mierze przez samouków. Ludzi, którzy siedzieli godzinami i kopiowali jakieś solówki gitarowe i po prostu próbowali na własną rękę analizować, jak jest zrobione to, co ich jakoś tam porusza. I tyle.
No tutaj
można się zbliżać jakoś do tego, żeby jakoś to komuś przekazać i wszyscy to próbują robić od zawsze, ja też. No i tak, no. Nie zgadzałem się.
Tutaj nasza słuchaczka pisze, że to fajnie brzmi, że bardziej jak rozrywka niż szkoła.
Nie, no to też jest szkoła. Mają egzaminy, muszą przygotowywać różne trudne rzeczy i... Jak ktoś nie lubi szkoły, to takiej też nie będzie lubił.
Okej. Okay. A powiedz mi, a czy teraz, jak w tym roku jako wykładowca się pojawiłeś w tej szkole, czy to było pierwszy raz od niepamiętnych czasów, kiedy poczułeś tremę z powrotem?
Tak, poczułem. Poczułem, bo ja nigdy nie uczyłem klasy. To było niesamowite doświadczenie. Dalej jestem nowicjuszem w tym świecie i powoli się tego uczę. No i zobaczymy.
No to powodzenia. A jak w ogóle trafiłeś na tą szkołę?
Zupełnie normalnie. Chciałem po prostu... Wiedziałem, że są takie szkoły i tak przez jakieś kilka ostatnich lat myślałem o tym, że kurczę, jeśli istnieje taka szkoła gdzieś, gdzie ja bym mógł uczyć i się nie męczyć, to chętnie bym to robił, bo jakieś takie sporadyczne sytuacje warsztatowe. Czasami zdarzyło mi się prowadzić warsztaty ze śpiewu i trochę gitarowych. I lubiłem te sytuacje. Natomiast wiedziałem, że absolutnie w takiej normalnej szkole nie miałbym czego szukać. No, po prostu.
No to już zdradziliśmy, że mieszkasz w Berlinie od kilku lat. I powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tym niemieckim Ordnungu? Czy nie masz tam czasem, wiesz, takiego, taka osoba z ułańską fantazją, to nie ma tam czasem trochę, wiesz, nie czuję się za bardzo, że to wszystko jest poukładane? Czy Berlin to jest tylko stolica?
Berlin to nie są Niemcy, Berlin to jest taka wyspa albo narośl na niemieckim organizmie. Z jakiegoś powodu tak to wygląda i ja jestem tylko częścią tej narośli. Ja nie jestem w żaden sposób, wiesz, związany czy zakorzeniony w Niemczech. Tak to widzę. To jest po prostu miasto pełne ludzi z całego świata, którzy z różnych powodów tu wylądowali i tworzą w taki sposób tworzą klimat tego miasta. Ja od pierwszego razu, kiedy tutaj byłem, zawsze lubiłem to miejsce i dobrze się tutaj czułem. No i w końcu tutaj wylądowałem. Jakimiś pokrętnymi ścieżkami. Mhm.
No bo to właściwie Kraków zamieniłeś na Berlin. To jakbyś miał tak porównać, nie wiem, organizacyjnie, komunikacyjnie, właśnie kulturowo, tak ludzko, to czemu Berlin tak, a Kraków już nie?
No wiesz, że w Krakowie mieszkałem wiele lat, chyba 13 albo 14. I no, myślę, że zawsze jest taki moment, że albo po prostu albo gdzieś zostajesz i akceptujesz to, że to miejsce w jakiś sposób, no nie wiem, czy powszednieje, ale w jakiś tam sposób odkryłeś wszystkie zakamarki, wszystkie ślepe zaułki tego labiryntu i no i możesz albo już zamieszkać w nim tak jak w domu, rozgościć się i zaaranżować wszystko i już tam zostać, albo poszukać innego labiryntu i ja wtedy zdecydowałem, że chcę poszukać innego labiryntu.
No,
w międzyczasie też mieszkałem w Warszawie kilka razy. Mhm. Kilka takich podejść warszawskich. No i tak. No jednak ten Berlin wygrał. Ale wiesz, to też było związane z tym, że to był już początek pandemii i ja byłem w Warszawie wtedy od roku. W związku z płytą Ucieczka Saula i z zespołem, który wtedy z którym wtedy koncertowałem. Miałem bardzo dużo pracy i mieszkałem wtedy w Warszawie. Mhm. Ale cały czas za tym Berlinem tęskniłem i wiedziałem, że no, to jest trochę coś za coś, no, że poświęciłem ten Berlin, żeby móc skupić się na muzyce i na koncertach w Polsce ze swoim warszawskim wtedy zespołem. No ale jak przyszła pandemia i wszystko się i tak skończyło, no to w ciągu kilku miesięcy już było jasne, że nie ma co już tam w tej Warszawie szukać i to jest jakiś tam moment graniczny.
No właśnie, jak już padło to słowo pandemia, to może chwilę o tym pogadajmy. Co robią artyści w czasie lockdownów? Ty na przykład zacząłeś prowadzić taki podcast na Szamana. I tam przeprowadzałeś rozmowy z różnymi muzykami, a też z innymi ludźmi, na przykład z Jasnożercą, czyli...
A, z Adamem.
Tak, z Adamem Łoniewskim, który prowadzi...
Jasnożercą.
Tak, on ma taką...
Wtedy jeszcze nie był Jasnożercą, ale tak, rzeczywiście jest Jasnożercą.
Tak, który prowadzi...
Zatem słuchałem jego filmów w trasie właśnie, w samochodzie. Mm-hmm.
Słuchaj, skąd w ogóle pomysł na ten podcast? Gdzie tam właściwie nawet z muzykami rozmawiasz głównie tam o życiu? Czy to z braku właśnie kontaktów towarzyskich wyszła taka potrzeba?
Tak, to było nie z braku kontaktów towarzyskich, ale to było... Kiedy to było? A, tak. To był ten sam rok, rzeczywiście. Więc... Nie, no ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi i pamiętam, że słuchałem dużo wtedy podcastu Joe Rogana jadąc na koncerty i bardzo spodobał mi się taki format takiej nieskrępowanej, długiej rozmowy. Z drugiej strony teraz jak na to patrzę, no to nie wiem, kto słucha takich podcastów, bo ja słucham ich tylko jak jadę na koncerty w samochodzie. Mam dużo godzin, więc... Jest to format taki, który mi się spodobał, bo to jest zupełnie, nie ma formatu, bo jest format zupełnie swobodny i nie ma tego, co jest w wywiadach z artystami, co sprawia, że większość tych wywiadów po prostu nie ma sensu, że to są wywiady radiowe, które są, nie wiem, ograniczone do 10 minut albo 20 albo pół godziny, a najczęściej 4 wejść pomiędzy reklamami i piosenkami po 2-3 minuty. I no co tu dużo gadać, po prostu nie da się rozmawiać w takich warunkach. No niczym. No. Można tylko nauczyć się, jak sprzedać jakiś tam przekaz marketingowy, nie? Typu jestem młodym, super, wiesz, zdolnym przystojnym muzykiem i to jest moja nowa płyta, jest zajebista i tak dalej, i tak dalej. I na tym polega sztuka wywiadu w tym momencie w muzyce.
Właśnie, że chodzi o nieskrępowaną rozmowę, to my tutaj właśnie taką uskuteczniamy. Jesteśmy na żywo, jak zwykle. Jak zwykle możecie do nas dzwonić, jak macie ochotę zadać Michałowi jakieś pytanie, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Ale no, nie zwlekajcie, bo my dzisiaj tak z godzinkę tutaj z wami posiedzimy. Także kto ma ochotę, niech dzwoni już. No ale wracajmy do tej pandemii. Oprócz tego podcastu założyłeś też Patronite'a w marcu 2020, co też było praktyką wielu artystów. Jak ci się współpracuje z tą platformą? Jak tutaj to oceniasz?
A teraz czy mnie słyszysz?
Tak, słyszę cię.
No widzisz, bo ja znalazłem takie słuchawki, których używam i mam dwa komplety. Jeden mam chyba w samochodzie, a drugi miałem w domu, ale zgubiłem jedną słuchawkę. I znalazłem te słuchawki właśnie, naładowałem je podczas tego początku naszej rozmowy i teraz ją włożyłem sobie do ucha, ale mam tylko jedną. I jeżeli mnie dobrze słychać, to będę dalej używał tylko tej jednej słuchawki.
Dobrze cię słychać, jest okej.
Okay. Super. Dobra, jakie było pytanie?
O Patronite'a, bo w czasie pandemii, mówię, tak jak wielu też twórców, założyłeś Patronite'a. No i jak właśnie, bo tak jak oceniasz właśnie tą platformę? Czy to jest tak, że docelowo tak to, jak mówiłeś w kilku wywiadach, czy z tego się artyści będą utrzymywać i czy to jest ten kierunek?
No, tego nie wiem. Mi się bardzo dobrze pracuje z tą platformą i też rozmawiałem z taką ekipą z Patronite'a i to są bardzo fajni ludzie i tam jest bardzo dobra energia. Sam jestem patronem kilku osób na Patronite'cie i na Patreonie. Wydaje mi się, że na pewno jest to jakaś tam możliwa droga rozwoju. Czy w tym momencie jest to możliwa droga rozwoju dla, nie wiem, artystów w Polsce? Chyba nie, no bo jest to za mało popularne i ludzie jeszcze nie są tak skorzy do tego. Ale nie sprawdzałem, prawdę mówiąc, nie orientuję się, nie sprawdzałem, czy są inni artyści na Patronite, tacy powiedzmy, czy to się jakoś zmienia, czy nie wiem, gwiazdy wchodzą na Patronite'a, chyba nie na razie.
No, bardzo popularne to jest, tak na przykład właśnie, czy jakieś podcasty na YouTubie, jak ktoś prowadzi, nie, to od razu też Patronite'a zakłada, także tak. Prężnie się to rozwija, ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o muzyków, to myślę, że to gorzej działa na takiej zasadzie, że ludzie mają takie poczucie, że muzyk to zarobi na płycie, muzyk to zarobi na koncertach. Także tak to chyba wygląda bardziej, nie? No właśnie, jeżeli chodzi o koncerty, no to pandemia, tak jak to ładnie ująłeś, przetrąciła kręgosłup temu rynkowi koncertowemu. Powiedz, czy teraz troszeczkę się to odradza? No bo wcześniej kluby nic nie miały nawet zaplanowane na tą jesień, bo tak jakby oczekiwali wszyscy, czy będzie ta następna fala, czy nie będzie. No i się okazało, że jednak nie będzie. No i tak jak tutaj widzicie na planszy, masz październik koncertowy. Już tutaj się odbyły 4 koncerty na początku października, a pod koniec października kolejne 5 koncertów i tak trochę znienacka to wyszła ta trasa. No i tak samo wygląda to trochę z innymi artystami. Jak ty to odczuwasz? Już jest dobrze?
No, wiesz, nie. No, to, że te koncerty nagle się pojawiają, wynika z tego, że rynek koncertów klubowych no trochę upadł. Wiele klubów zniknęło albo upadło, albo zrezygnowało w ogóle z takiej działalności koncertowej na zasadzie, że po prostu są w jakiejś formie przetrwalnikowej i no po prostu
rozmowa o koncercie z klubami wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Kiedyś to było coś, co działało, a teraz jest, no, powiedziałbym, że wszystko jest podzielone przez pół. Jeśli chodzi o chęci, możliwości, wiesz, finanse, i tak jak pamiętam, Chili Gonzalez wypuścił jakiś singiel chyba rok czy dwa lata temu i to był właśnie taki singiel w połowie chyba, czy w jakiejś takiej pierwszej popandemicznej odwilży, że coś już się zaczęło dziać, w ogóle coś otworzyli i właśnie miał taki tekst w tej piosence, że wszystko za 4 razy mniejsze pieniądze, ale gramy, czy coś w tym stylu. No i trochę teraz tak wygląda, no. Jak widzisz, w moim przypadku są to koncerty solo, bo powiedzmy w tym momencie zagranie trasy klubowej w Polsce z zespołem, wiesz, biorąc pod uwagę wszystkie koszty z tym związane, jest zbyt ryzykowne i z tego co widzę, no to tego wszystkiego jest bardzo mało wśród moich znajomych też. I tak to wygląda teraz.
W trakcie pandemii też zacząłeś tworzyć covery innych artystów, z których potem powstała płyta Home Tapes, którą teraz właśnie jakby promujesz tymi koncertami. No i to sobie tak wyznaczyłeś, że jeden cover na miesiąc i też właśnie patronów pytałeś czasami o sugestie, jaki tutaj cover przygotować. Słuchaj, skąd ten pomysł na te covery? W sensie ty chciałeś sobie po prostu właśnie to jakby taki substytut braku tych koncertów, żeby taką regularność sobie wytworzyć. Skąd to się wzięło? Że zapragnąłeś nagle covery tutaj Depeche Mode, Personal Jesus, Love Song, ale też takie mniej oczywiste są piosenki na tej płycie, bo jest na przykład, słuchajcie, Asim Bonanga, czyli taka piosenka stworzona do Nelsona Mandeli przez Johnny'ego Clegga i Savukę. Także naprawdę bardzo różnorodne są te covery. No i tak właśnie się zastanawiam, co cię tak podkusiło. O kurczę, to się nam rozłączył, ale jest z powrotem.
Halo?
No jesteś z powrotem.
Jestem.
To ja o te covery pytam. Skąd ten pomysł na coverowanie?
No, już nie pamiętam. Wydaje mi się, że po prostu to był taki czas, że było chyba miesiąc po rozpoczęciu pandemii i chciałem zrobić ten portal na Patronite, który chciałem już zrobić kilka miesięcy wcześniej, ale w tamtych czasach, kiedy była wydawana płyta, to był zupełnie inny tryb myślenia i to zawsze było spychane na plan dalszy w moich rozmyślaniach na temat tego, co robić ze sobą.
I nagle było za dużo czasu.
No i nagle było za dużo czasu i też pewnie był to jakiś sposób na to, żeby gdzieś przenieść tą energię, no bo przecież to była taka nagła blokada wszystkiego. No.
Najdłuższe 2 tygodnie w naszym życiu.
Tak.
No sobie tutaj... No mów.
No i taki miałem pomysł zgrabny właśnie, żeby nagrywać co miesiąc cover i żeby ten cover był wysyłany do moich patronów i gdzieś tam potem później ewentualnie, żeby móc te covery w jakiś tam sposób wydawać w formie takich płyt bez napięcia, bez jakiejś spinki, że to ma być jakieś nie wiadomo jakie, tylko żeby się nauczyć rejestrować takie rodzaje takich krótkich form albo takich szkiców muzycznych.
No i szkicujesz dalej, bo tu rozumiem, że będzie druga część, bo cały czas te covery publikujesz. Ostatnio nam tutaj zaprezentowałeś Wuthering Heights w swoim wykonaniu, czyli piosenkę Kate Bush. Słuchaj, a czy nie dałoby się
tego... Tak, bo jesteś patronką.
Tak. Czy nie dałoby się tej piosenki zaśpiewać z perspektywy Heathcliffa? Że to Heathcliff śpiewa do, wiesz, Kathy? Bo trochę tak dziwnie brzmi, jak ty śpiewasz I'm Kathy.
No jak to? Czemu dziwnie? Nie, ta, słuchaj. W takich czasach, w jakich żyjemy, no to...
A, no tak.
Twoja sugestia nie jest zbyt poprawna.
Nie to. Jest na miejscu, dobra, cofam to. Cofam to. Słuchaj, ale jeszcze chciałam cię o te koncerty zapytać, bo teraz jak mieszkasz w Berlinie, no to tam wypatrzyłam, że w takim klubie Badehaus koncertujesz. To jest to twoje miejsce, gdzie tam cię można najczęściej usłyszeć?
Nie, to zagrałem chyba dwa koncerty, aha, czy trzy.
No to, bo mamy tutaj, wiesz, słuchaczy też w Berlinie, w różnych częściach Europy i świata, ale w Berlinie też, to gdzie tam najprędzej grasz?
Wiesz co, ja, na razie nigdzie i tak myślę, że może zimą albo na początku przyszłego roku coś zrobię, ale... Ja grywałem jakieś koncerty przed pandemią w Berlinie, tak w 2018-2017 roku, ale od tego czasu jak tutaj wróciłem, potem była pandemia i ja mam taki tryb, że jak jestem w Berlinie, to pracuję w swoim studiu, a koncerty gram w Polsce i pracuję tutaj nad nowym projektem i chciałbym ten koncert pierwszy, powiedzmy mój, w Berlinie zagrać przy jakiejś okazji i na razie nie gram takich w cudzysłowie zwykłych koncertów w Berlinie. Na razie. Na razie, nie?
No dobra, czy chodzi
raz ci... zagrałem koncert, wiesz, jak ze znajomym, który był charytatywnym koncertem dla Ukrainy w Berlinie, ale to wszystko były takie sytuacje najczęściej koło mojego domu i
żebyś nie miał daleko.
Tak.
Okej, okay, ale jak tak miałeś kilka tych właśnie koncertów w Berlinie, czy ty wtedy starasz się więcej piosenek po angielsku śpiewać, czy grasz tak normalnie? Jak to tam wtedy dobierasz repertuar?
No właśnie dobieram różnie, ale najczęściej to były koncerty raczej nie dla... Nie były to specjalnie koncerty dla Polonii w Berlinie, czy po prostu koncerty, na które przyszli ludzie zewsząd. Więc ja grałem tam sporo piosenek po angielsku, trochę po polsku i no tak, czyli to się robiły takie koncerty, powiedzmy, jeden był ostatni koncert z Badehaus, to był koncert z Nickiem Morrisonem, na który zaprosiliśmy wielu muzyków z różnych tradycji kulturowych, muzycznych i wspólnie improwizowaliśmy. No i prawdę mówiąc, takie rzeczy w Berlinie są dla mnie bardziej naturalne i bardziej interesujące. Mam też wrażenie, że no nie wiem, nie jest to specjalnie dla mnie interesujące, żeby grać koncert dla Polaków w Berlinie. Bo nie wiem.
Ale czy oni mimo to przychodzą? Jak widzą Limbowski, to tam masz jakichś swoich fanów z Polski, którzy przychodzą?
Tak, oczywiście, że tak, ale nie są większością.
No.
Na takim koncercie. Ale myślę o tym, żeby w jakiś sposób w przyszłości w Berlinie znaleźć na to jakiś swój sposób po prostu.
Słuchaj, a to co
też mówi... jest Polonia berlińska jest wieloraka. Tutaj są ludzie, którzy mieszkają, powiedzmy, taka tradycyjna Polonia, którą, nie wiem, to są Polacy, którzy mieszkają tutaj 20-30 lat. I to jest taka Polonia jak nie wiem, w innych częściach Niemiec, czy w ogóle w Europie Zachodniej. Ale są też, jest bardzo duża, taka prężna, aktywna Polonia, tak zwana, czyli ludzi, którzy wyjechali tu w ciągu ostatnich kilku lat. I to są... Taka świeża fala i to są chyba dwie grupy, które z tego co wiem nie za bardzo ze sobą mają za dużo wspólnego. Wiesz. Nie ma ta młoda emigracja nie ma takich cech jak ta stara emigracja w Berlinie Polska, ludzi, którzy wjechali w latach 80. Nie?
Słuchaj, a to, co tutaj masz w zamyśle, jakieś koncerty też w Berlinie, czy to łączysz właśnie jakbyś z tą promocją swojej najnowszej płyty, którą szykujesz? Czyli to Limbowski and Refrain? Czy tak to sobie widzisz?
No trochę tak. Myślę, na pewno pojawi się coś nowego po polsku, moje nowe piosenki. Oczywiście z myślą o tym, żeby być może latem przyszłego roku pojeździć z koncertami po Polsce. Ale jednocześnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy będę kończył płytę z moim przyjacielem Rayem Thompsonem, wokalistą amerykańskim, który co ja mogę o tym powiedzieć, bo jeszcze o tym chyba nie mówiłem nigdy. To jest wokalista, który wychowywał się w Teksasie, jest z Nowego Jorku i mieszka chyba w Berlinie od 12 lat. I nagrywamy razem płytę praktycznie od roku, nad nią pracujemy. I ona jest częściowo gotowa. Nie wiem, kiedy zostanie wydana. Na razie musimy skończyć ją nagrywać do końca. Więc ta płyta, nowa płyta z piosenkami po polsku, nie znam jeszcze żadnych dat. Na pewno jedna z nich, albo obydwie ukażą się w przyszłym roku, ale nie wiem dokładnie kiedy. I na pewno i z tą płytą z Rejem będę chciał przyjechać do Polski. I tak. Wiesz, nie mam tych planów jeszcze do końca skonkretyzowanych.
Ale wiesz, to w pandemii się nauczyliśmy, że to więcej planów w przód niż na miesiąc to nie ma sensu robić, także nie.
Dokładnie, ja też oczekuję. Się tego nauczyłem, więc też jest to taki dziwny stan, bo niby próbujemy wrócić do jakiejś tak zwanej normy po tym wszystkim, co się wydarzyło, ale no, tak naprawdę przynajmniej w naszej branży nie jest zupełnie normalnie jeszcze. I to się wszystko jeszcze klaruje, jak to będzie wyglądało. Moje na przykład ostatnie koncerty w Polsce przy okazji tych koncertów w październiku, ale też koncertów teraz latem. No to tak jeździmy i ja jeżdżę samotnie po różnych miejscach, w których grywałem od wielu lat. I obserwuję te zmiany, no i że te zmiany powiedzmy się jeszcze nie skończyły. No. Jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko skończy, jak będzie wyglądał ten rynek, powiedzmy, muzyczny. Nawet rynek koncertowy w Polsce, jak będzie wyglądał za 2-3 lata.
No słuchaj, właśnie powiem tutaj słuchaczom, bo oni pewnie nie wiedzą, że Michał jeździ z takimi koncertami solo, ale wy nie myślcie sobie, że on tam sobie tylko gra na gitarze, bo to tak nie wygląda. Michał sobie nagrywa w trakcie koncertu różne riffy, zapętla je, sam sobie nagrywa chórki, zapętla je i mimo, że jest sam na scenie, no to ma się wrażenie, jakby faktycznie był tam cały zespół. Także to, co ty tam robisz, to ja bym też nas podpięła pod performance, bo naprawdę wymaga to tych kocich ruchów, żeby to wszystko tam ogarnąć. I to jest jakby dodatkowy taki bonus zaglądania ciebie, jak ty sobie tam radzisz z tymi wszystkimi przyciskami, pedałami i innym sprzętem. Słuchaj, ty to jakby powiedzmy tą formułę u kogoś zaobserwowałeś? Jak to się w ogóle narodziło w twojej głowie? Bo rozumiem, że zaczynałeś od gitary samej.
No, wiesz, dla mnie zawsze takim wzorcowym etosem muzyka był taki odpowiednik trubadura średniowiecznego, czyli taki pojedynczy łepek, który podróżuje i opowiada te swoje historie przy zebranej gawiedzi w kolejnych krainach. I potem takim wcieleniem tego etosu był bluesman amerykański, czyli też taki pojedynczy koleś z gitarą, który gdzieś tam podróżuje i w różnych przybytkach gra tego swojego bluesa. I to się też trochę łączyło z takim, z taką ideą tego, że to jest takie self-made i niezależne i że jest to jakaś taka, być może podświadomie szukałem odpowiedzi na ten otaczający nas Babilon, wiesz, komercje, korporacje, firmy fonograficzne i ten cały syf. I to była pewnie tęsknota za tym, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby temu nie ulec. Podejrzewam, że z tego to się wzięło. Tak naprawdę nie wiem z czego. Ale moim nauczycielem gitary w takich bardzo wczesnych latach był taki polski bluesman, można powiedzieć, bluesman, ale też songwriter Romek Puchowski, który zresztą jest z Trzewa, ale jest związany z Trójmiastem też. I on właśnie przekazał mi trochę ten etos bluesowy i tą piękną ideę minimalizmu i samowystarczalności w kontakcie z publicznością, z muzyką na żywo. No i ja to wziąłem w jakiś tam sposób przez te lata praktyki koncertowej. Cały czas grając koncerty z zespołem, cały czas też grałem koncerty solo i jakoś tam ten swój, powiedzmy, wachlarz możliwości solowych koncertów rozwijałem. I teraz on wygląda i brzmi tak, jak wygląda i brzmi.
No i
tak
chyba
to było
też...
chyba. Poza tym jest to też granie koncertów solo jest trudne, ale jest bardzo inspirujące, bo daje totalną wolność. No, granie zaaranżowanych utworów z zespołem, jeśli to nie jest, powiedzmy, granie free jazzu czy muzyki improwizowanej, to zawsze jest jednak, ma swoje potężne plusy, ale nie pozwala na aż taką wolność i jest bardziej wspólnym dążeniem do jakiegoś tam wzorca, który na przykład tego, jak utwór brzmi na płycie, a granie solowe pozwala na to, że można, wiesz, połączyć trzy utwory razem albo grać jeden, wiesz, nieskończoność i daje wolność nieosiągalną w innych konfiguracjach.
No i ta wolność chyba też się łączy ciebie ze spokojem, bo tutaj słuchacze nasi zauważyli, że taki spokój od ciebie bije. Ja stawiam też na to, że od kilku lat praktykujesz metodę Wima Hofa. Czy wciąż to robisz?
Tak, oczywiście. Praktykuję metodę Wima Hofa. Właśnie dzisiaj po naszej rozmowie muszę jeszcze zdążyć.
Wziąć zimny prysznic, czy się gdzieś iść zamorsować gdzieś? Czy pomedytować?
Nie, zimny prysznic może już nie, ale robię ćwiczenia oddechowe praktycznie codziennie. I tak, wiesz, ja próbowałem różnych rzeczy i właśnie dzisiaj albo wczoraj w rozmowie z kimś wspomniałem, że właściwie metoda Wima Hofa jest taką praktyką fizyczną, ale też duchową, która jest ze mną od lat i chyba muszę przyznać jej farmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o to, co robię teraz i też o to, co najbardziej u mnie zadziałało na to, żeby się jakoś ze sobą uporać. Chociaż próbowałem też i dalej mam kontakt z tradycjami buddyjskimi, z medytacją, z jogą. To myślę, że na tryb życia, jaki ja prowadzę i też takie, powiedzmy, podejście zachodniego umysłu, to jest to rodzaj, powiedzmy, ścieżki też duchowej, która mi jest dla mnie jest najwygodniejsza i naj.
A od czego te swoje poszukiwania właśnie w kierunku tych wschodnich tutaj kultur, religii zacząłeś? Jak to się u ciebie tutaj rozpoczęło? Po prostu obraziłeś się na Kościół katolicki i wtedy zacząłeś szukać?
O nie, ja nie musiałem się obrażać na Kościół katolicki, bo ja nigdy nie byłem jego częścią. Znaczy, pamiętam, że jak byłem wiesz, w podstawówce, to od 90., więc... No, słychać mnie jeszcze?
Tak, tak, jeszcze cię słychać, ale coś już powoli przerywa.
No, jak za każdym razem jak przerywa, to słychać taki dźwięk jak łódź podwodna.
Trochę
nie wiem,
tak.
Czy u was też. No. Więc realia państwa świeckiego, to ja trochę byłem rzeczywiście wychowywany w kulturze katolickiej, no bo w tych pierwszych latach, lat 90. religia zaczęła być przedmiotem szkolnym i ja też przez kilka lat na nią chodziłem i byłem, poszedłem nawet do komunii. Więc jak na realia państwa świeckiego, którym Polska nie jest, no to ten katolicyzm grał jakąś rolę w moim życiu młodym. Ale jak na realia Polski współczesnej, no to jednak ja bardzo szybko z tego wyszedłem. Chyba jak miałem 11 lat, to prosiłem rodziców o karteczkę do pani.
Zwolnienie z lekcji religii?
Tak.
Więc... Cwanie, komunię zaliczyłeś z prezentami i zaraz się wypisałeś z religii.
No wiesz, komunię zaliczyłem, bo wszyscy ją mieli na około.
No tak. Czemu sobie to odbierać, nie?
Nawet nie miałem, nikt mnie nawet nie zapytał, czy chcę. No, wiedziałem, że można nie chcieć jeszcze wtedy.
No.
Nie tłumaczę się. W każdym razie... Nie, jak byłem, powiedzmy, już takim świadomym w miarę człowiekiem, to nie musiałem uciekać od katolicyzmu czy chrześcijaństwa, po prostu w tym nie byłem. Nie, myślę, że zaczęło się to po prostu od wzięcia jakiegoś mocnego psychodelika, jak miałem 19 lat. I na tym też się skończyło, kilkanaście lat później.
A jeżeli chodzi o tego Wima Hofa, to powiedz mi, ktoś cię wprowadzał, jakiś znajomy ci o tym powiedział i ci pokazał, czy po prostu sam jakoś na niego natrafiłeś i wystarczyły cię tylko
nie tam? Wiem. Wiesz co, nie wiem, ale wracając do tych początków, to rzeczywiście myślę, że to nie jest bez znaczenia, że ten, tak jak w przypadku wielu osób pewnie związanych z buddyzmem i z medytacją w różnych swoich odmianach, to jakieś tam młodzieńcze poszukiwania, branie właśnie psychodelików i czytanie książek czytanie książek Carlosa Castaniedy wpłynęły na to, że ja się zwróciłem w stronę właśnie medytacji i buddyzmu. A potem to trwało wiele lat po prostu. Ale żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i utrzymanie dyscypliny w jakiejkolwiek praktyce jest bardzo trudne. Dlatego takie, powiedzmy, nowoczesne, sprytne podejścia też nie są pozbawione swojej racji. Mówię tu właśnie o takich rzeczach jak metoda Wima Hofa, czy nie wiem.
Trochę taki skrót. Taki łatwiejsza wersja.
No, trochę pewnie tak. No. Na przykład pranayama wiesz, w jodze, tak naprawdę, żeby ją praktykować w taki tradycyjny sposób, to wymaga takich dobrych, wiesz, godziny, dwóch dziennie regularnie.
Kto ma na to czas? No,
na pewno są tacy, którzy mają, no ale no to jest bardzo wymagające. Wiecie, jak masz do wyboru albo to robić, albo no nic nie robić i się smucić, to już lepiej wybrać, znaleźć coś takiego, co jest jakimś tam jakimś tam rodzajem skrótu. Skrót to źle powiedziane, no powiedzmy. Jakiejś takiej
pigułka.
Najprostszej formy tego, którą jesteś w stanie codziennie wykonywać. Tak myślę.
Ale Krzysiu...
No tak jak z medytacją. No, lepiej medytować 20 minut dziennie niż godzinę raz na tydzień.
No, no jak jesteśmy przy psychodelikach, to widziałam na twoim fejsie, że jak byłeś właśnie tutaj w Polsce na tych koncertach w październiku, to wybrałeś się też na grzyby. No i co tam było w twoim koszyczku? Głównie muchomorki czerwone.
No tylko je umiem rozpoznać.
Dobra. To co? Nic nie robisz? Żadnych suszonych wersji Amanity muscari? Nie korzystasz z tych psychodelicznych właściwości tego grzybka magicznego?
Myślę, że nie wiem, czy one są takie psychodeliczne. Być może spróbuję mikrodozingu Amanity teraz jesienią. Mhm. A może zadzwonię do naszego tego mojego przyjaciela Adama Jasnożercy, który ma na ten temat ogromną wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o psychodeliki, no to myślę, że teraz jest renesans na takie mądre podejście do psychodelików na świecie, ale w Polsce też. Jest wydanych kilka książek ostatnio na ten temat. Wiem, że są przeprowadzane konferencje już na uniwersytetach, na wydziałach psychologii na ten temat, więc myślę, że temat wraca i no wiem, że grzyby i terapia z psylocybiną jest zalegalizowana już no, przynajmniej w kilku stanach w USA i w Norwegii chyba, z tego co wiem. No więc ja uważam, że to jest dobry kierunek i ja osobiście wiele zawdzięczam medycynie roślinnej i z odpowiednim podejściem i jakby to powiedzieć, to nie jest zabawa i to nie jest coś do brania na imprezie albo na festiwalu. Natomiast w kontekście ceremonialnym czy terapeutycznym jest to, myślę, potężne narzędzie do terapii i do rozwoju. No i tyle.
A słuchaj, jak jesteś w Niemczech, to w ogóle chodzisz czasami na grzyby? Już mówmy o tych po prostu normalnie jadalnych. Bo słyszałam, że tam to jest też mega uregulowane, że każdy land ma swoje limity ilościowe, ile można tam z tego lasu wynieść, bo że nie wolno tego robić w celach komercyjnych, czyli tam, nie wiem, od kilograma do 2 kilogramów można zebrać. W ogóle robiłeś to w Niemczech?
Nie mam pojęcia. Aha. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc.
Na grzyby no, tylko do Polski.
Na grzyby tylko do Polski. Niemieckich grzybów bym się bał zbierać.
To dobrze.
Z tego, co słyszałem, nie wiem jak jest w Niemczech, z tego, co słyszałem, to generalnie w innych krajach w Europie ludzie nie mają zwyczaju zbierania grzybów, z tego, co wiem. Po prostu, nie wiem jak jest, ale no. na pewno w Anglii się nie zbiera grzybów, tak jak w Polsce.
No a w Niemczech można dodatkowo dostać 5000 euro mandatu, jak się zbierze za dużo, także lepiej. Prawda? Chyba, tak. Także lepiej nie kombinować. Ale słuchaj, tak tutaj rozmawialiśmy o tych większych miastach, a ja słuchaj, w te wakacje miałam okazję zawitać na kilka godzin do Wałcza, twojego rodzinnego miasteczka.
Wow. Słuchaj,
no jechałam z takim nastawieniem, no że wiedziałam, że to jest miasto położone bardzo malowniczo między dwoma jeziorami, Raduńskim i Zamkowym. No i byłam bardzo ciekawa, co z tego to miasto, że tak powiem, wyciągnęło. No i miałam tylko jeden cel, dwa cele, przespacerować i wypić kawę na rynku. No i ten pierwszy cel zrealizowałam, przeszłam się tą Aleją Gwiazd Sportu, bo chyba Wałcz tak najbardziej znany z tego ośrodka przygotowań olimpijskich. Także przeszłam się tym nabrzeżem i było cudownie. Ale mimo, że byłam w sobotę, to było tam bardzo pusto. I było tylko jedno takie miejsce, gdzie można było tą kawę wypić. No ale ja się uparłam, że zrobię to na rynku. No i jak poszłam na rynek, to tam była już tylko jedna pizzeria. Nie chciałam pić kawy w pizzerii. I ostatecznie kupiłam kawę już na wyjeździe na stacji benzynowej. No i trochę mnie to dobiło, że wiesz, takie miasteczko z takimi walorami, no jest takie, no jest to niewykorzystane. I ty, jak mieszkałeś tam jako dziecko i taki wczesny nastolatek, masz taką perspektywę, pewnie odwiedzasz od czasu do czasu to miasto. Jak ty to widzisz? Jakie zmiany przez te, nie wiem, 20 lat w tym Wałczu? Czy wszyscy twoi znajomi z liceum wyjechali na studia i nie wrócili?
W większości tak. Ja myślę, że Wałcz jest trochę, pomijając moje życie, moją historię, to w tym roku czytałem dwie książki na temat takich miejsc w Polsce, które właśnie w jakiś tam sposób są omijane, czy no nie, jest ogromna ilość takich miasteczek jak Wałcz, które w jakiś sposób, no, z różnych powodów, głównie z powodów takich ogólnych przemian społecznych, jakie się wydarzyły w Polsce w latach transformacji i późniejszych. I myślę, że to jest opowieść trochę, to jest historia trochę nieopowiedziana takich miejsc. Kilka miesięcy temu przeczytałem książkę, która nazywa się Nie ma i nie będzie. Autorki Magdaleny Okraski, Magdalena Okraska, z tego co pamiętam. I to jest książka właśnie o takich miejscach albo podobnych, czyli o miejscach, w których kiedyś tętniło życie z powodu albo zakładów przemysłowych, albo takich czy tam innych kopalń, fabryk, miejsc turystycznych, powiedzmy. Wałcz też był takim miejscem ze względu na bardzo dużą jednostkę wojskową, która tam się mieściła. I te miejsca po prostu zostały w jakiś tam sposób ominięte przez tą, nie wiem,
transformację ustrojową.
Transformację ustrojową, czy ten, powiedzmy. Nie ma dla nich miejsca w tej opowieści o sukcesie Polski po transformacji. Nie. Pewnie są miejsca, które bardziej dramatycznie tego doświadczyły. Typu, nie wiem, opisywane w tej książce Wałbrzych, czy Będzin. Wiesz, miejsca, w których naprawdę wszystko upadło nagle. Ale pewne aspekty tego w cudzysłowie upadku też można w takim mieście jak Wałcz odnaleźć. Przede wszystkim to, że wszyscy wyjechali, większość nie wraca i te miejscowości się nie mają jeszcze tego, nie mają kierunku, w którym podążają. Nie? Jeszcze nie wiadomo, gdzie to wszystko pójdzie.
A w tych książkach jest jakaś recepta na to? Na tą sytuację? Są jakieś, wiesz, pomysły, co można by z tym zrobić? Czy tylko to jest opowiedzenie tej historii?
No wiesz, w tej książce, o której wspomniałem, nie ma recepty niestety. Raczej jest opis tego zniszczenia. Ja myślę, że receptą na to być może będzie
o kurczę, nie słyszę. Halo? Cię. No teraz jesteś.
No jestem już. Prawdę mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że powrót ludzi, którzy będą chcieli, no brzydko mówiąc, na stare lata wrócić do tych miejsc i coś tym miejscom oddać, albo po prostu wrócić na stare śmieci, będzie receptą. wiesz, ja 2 albo 3 lata temu zagrałem pierwszy po chyba kilkunastu latach koncert w Wałczu, który był świetny i spotkałem ludzi, których nie widziałem od lat. I no też ciężko mi o tym powiedzieć, bo mam...
Kurczę, znowu cię nie słyszymy. Ciężko ci powiedzieć...
Kurczę, telefon do mnie zadzwonił, przepraszam.
Okay.
Rozmawiamy przez telefon. Mam swoją perspektywę prywatną, uh-huh, i widzę tą perspektywę trochę globalną, powiedzmy, tych małych miasteczek w Polsce. Są pewne mechanizmy, które te małe miasteczka w jakiś tam sposób dobijają. Ja to widzę też podczas mojej działalności koncertowej. Widzę, wiesz, gram koncerty w małych miasteczkach i widzę, że często to są koncerty organizowane przez małą grupę zapaleńców, ludzi, którym się chce, ludzi, którzy pracują na przykład w ośrodkach kultury przez jakiś czas i chcą robić fajne rzeczy. I robią przez jakieś czas te fajne rzeczy, robią jakieś mini festiwale, przychodzi dużo ludzi, ludzie się cieszą i wiesz, i to są na przykład sytuacje, że pierwszy raz od wielu lat w takim miasteczku, powiedzmy, coś się fajnego dzieje i wszyscy są zachwyceni i zdziwieni. A potem pojawia się, wiesz, przysłowiowy pisowski burmistrz albo nie pisowski, ale jakieś lokalne koterie, układy. System niestety nie promuje ludzi, którzy robią fajne rzeczy w takich sytuacjach. Raczej zachodzą takie mechanizmy, które sprawiają, że po kilku latach ci ludzie, którzy organizowali te koncerty, po prostu odchodzą, znikają i koncertów nie ma.
A ty byś widział siebie wracającego na starość do takiego mniejszego miasteczka? Czy teraz to się wydaje totalną abstrakcją?
Kategorycznie w żaden sposób nie jestem w stanie czegoś takiego przewidzieć.
Mhm. No dobra, ale
być może
o tym Wałczu z twojej wczesnej młodości. Tam było, gdzie wyście tam chodzili, nie wiem, na piwo, na kawę, bo mówię, naprawdę, no przeszłam kawałek tam i nie widziałam właściwie takich miejsc. Czy po prostu chodziliście, wiesz, na nabrzeże i tam piwkowaliście i tyle?
To było miasto, na pewno mieliśmy gdzie pójść na piwo. Mhm. Nie było koncertów, z tego co pamiętam, za bardzo. Jeździliśmy na koncerty do Piły, ale tych koncertów też nie było zbyt wiele. Grał Kazik Staszewski, mm-hmm, i Kazik na żywo i trochę kapel punkowych. To był koniec lat 90., początek lat 2000. Ja to generalnie bardzo dobrze wspominam. Teraz z perspektywy innych miast i z perspektywy takiego wielkomiejskiego życia pewnie myślę, że mieszkanie w takim małym miasteczku i dorastanie ma swoje plusy, no. Ma też minusy. Ale...
A to, że się wszyscy znają, to jest plus czy minus, czy to i to jednocześnie?
Ja i tak wszystkich nie znałem, bo już wtedy byłem odludem i wiesz, miałem tylko grupę bardzo bliskich przyjaciół, kilku i tyle. Mhm. W Krakowie miałem wrażenie, że wszystkich znam, a w Wałczu nigdy. Mhm. Tak.
Ale miałeś...
Może napiszę piosenkę kiedyś o tym. Tak naprawdę to ciężko... Nie wątpię, żebym coś mądrego o tym powiedział. Aha. Ja jestem też... Myślę, że wiesz, ja jestem, mam taki charakter, że... jak skądś wyjeżdżam, to po prostu wyjeżdżam, no. Mm-hmm. Nie. Być może są ludzie w Wałczu, którzy uważają, że w jakiś sposób odciąłem się od miasta, albo że nie wiem, że się wyparłem. Ja tak nie uważam.
No ale koncertujesz w Ołczu.
No właśnie, ale nie koncertowałem przez bardzo długi czas, a nie dlatego, że nie chciałem, tylko dlatego, że po prostu nikt mnie nie zaprosił. No. A ten koncert, który zagrałem po wielu latach, był świetny i pamiętam, że po koncercie odwiedziłem kilka miejsc, które pamiętałem z młodości. Zobaczyłem ludzi, którzy są tymi samymi ludźmi, w ogóle się nie zastarzeli i są świetni. Więc to nie jest tak, że tam, że po prostu, że tam się nic nie dzieje, nie? Albo że tam jest strasznie. Nagrałem tam klip w 2019 roku do piosenki Matce Ziemi. Nagrałem klip z młodzieżą z Ogólniaka, który kończyłem, na moście wiszącym nad jeziorem, na którym piłem wino. No ale ja mam, wracając do takiego miejsca, ja mam takie dwojakie poczucie. Z jednej strony jest to fajny powrót do jakiegoś tam miejsca, powrót sentymentalny, a z drugiej strony, no wiesz, jest to miejsce, w którym, z którego odszedłeś, no.
Ale ty pierwszy, bo to jakby tak już ustaliliśmy, że no, z takich małych miasteczek to wiele osób wyjeżdża na studia i nie wraca i tak trochę chyba, no tak jak tutaj już mówiłeś, są takie mechanizmy, które po prostu będzie ciężko odwrócić i jakby taka naturalna kolej rzeczy, że ciążymy do tych większych ośrodków miejskich i tam się zadomawiamy. Ale jakby
to nie jest, według mnie to nie jest, to nie jest. Jest. Te miejsca są zaniedbane. Przez rząd tak naprawdę. Albo przez wszystkie rządy, które były przez te wszystkie lata w Polsce. Podejrzewam, że taka jest po prostu reguła, no, że to nie są miejsca, na których komuś zależy, nie? Ale mechanizmy, które transformacja ustrojowa i potem dziki kapitalizm, który w tej Polsce zapanował, sprawiły, że tak zwany kapitał społeczny tych małych miasteczek został po prostu zniszczony. Dlatego, że z powodu braku jakichś specjalnych perspektyw w takim miejscu. No i takich miejsc są tysiące w Polsce. No, ja w takich miejscach gram koncerty, widzę to, rozmawiam z ludźmi. Wiadomo, że w miejscu, w którym powiedzmy nie można znaleźć pracy, a nie można za bardzo nic robić, no to ludzie w większości będą chcieli wyjeżdżać. Nie tylko muzycy, którzy chcą być w wielkim mieście, no bo chcą grać z innymi muzykami, jeździć na koncerty, bla, 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 poznawać świat, tylko wszyscy po prostu, nie? Tego miejsca, żeby tam być i żyć, jest bardzo mało. No. Nawet w takim mieście, które jest 30-tysięczne, jest mało miejsca. Jeżeli nie ma gdzie pracować, no to wiesz, to wszyscy od małego mają rodziców, którzy pracują za granicą i nie ma ich w domu. I to wszystko się po prostu rozpada. No. I to jest, myślę, historia w naszym kraju nieopowiedziana. Zaczyna być opowiadana przez takie książki, jak właśnie ta, o której wspomniałem. I myślę, że to dobrze i to jeszcze będzie opowiadane na pewno w miarę jak to pokolenie, powiedzmy moje, zacznie się starzeć i patrzeć na te swoje początki z jakiejś tam nowej perspektywy.
To pytanie tylko, czy to się da jeszcze odwrócić? Chyba nie bardzo, ale jak już coś było o piciu na moście, to chciałam cię zapytać o taką piosenkę, którą z kolei napisałeś o Krakowie, Kraków pijany. Co to za historia tego kawałka? Taki hołd oddany Krakowowi z twojej strony?
Trochę hołd, tak. To była piosenka pisana i tutaj produkowana już przeze mnie w studiu w Berlinie, w którym teraz siedzę. No i tak, trochę upuściłem tam u sentymentalnej łzy nad Krakowem. Mieście moich lat 20. No i tak. Tak było.
Słuchajcie, jak ktokolwiek ma ochotę zadzwonić, to są naprawdę ostatnie minuty, bo ja tu się z Michałem umówiłam na godzinę. Ta godzina już wybiła, także ja go tu jeszcze przetrzymam 5-8 minut. Ale się... No, nie czekajcie, nie zwlekajcie, więc jak ktokolwiek ma ochotę o coś Michała zapytać, o Berlin, o Kraków, czy o Wałcz, czy o cokolwiek innego, to dzwaniajcie się do nas na Skype'a. A ja chciałam właśnie trochę o tych piosenkach.
No a bo... ten Kraków też to samo, widzisz, miasto, które mam wrażenie, że kiedyś naprawdę po prostu promieniowało na cały kraj swoją kulturą, no a teraz co?
No teraz co? Teraz taki grajek, bard jak ty, nie może od tak sobie wyjść na rynek i zacząć grać, bo najpierw musi iść do urzędu po pozwolenie.
No tak, no to prawda.
I tak to umiera.
Tak. Ale myślę, że tak, no to... To coś takiego się stało. Myślę, że to nie jest kwestia Krakowa. To jest kwestia pewnie stanu tego, w jakim Polska się rozwijała przez ten czas. No, myślę, że w jakimś tam aspekcie po prostu wszyscy zmęczeni tą szarzyzną i biedą w komunizmie, wszyscy się rzucili po prostu na ten pieniądz przez te ostatnie 30 lat. No i to w Krakowie też widać na przykład. No, w latach powiedzmy 90. to miasto było zupełnie inne i tak jak kiedyś z kimś rozmawiałem, no było 5 czy 6 knajp w Krakowie, w których wszystko się działo. A teraz jest tych knajp pewnie 1000. Mhm. Nie? I nie ma gdzie pójść.
Nie ma gdzie zagrać.
Nie, no jest gdzie zagrać. Myślę, że i tak. I to jest super miasto i myślę, że gdybym mieszkał w Polsce teraz, to bym pewnie mieszkał w Krakowie. Ale no nie ma już tego romantyzmu w Krakowie, tak jak kiedyś był. No. To miasto poszło w inną stronę. Jest po prostu... to jest teraz... raj deweloperów i w tą stronę ta energia poszła. Mhm. Po prostu.
A, czyli co, w Berlinie odnajdujesz więcej romantyzmu teraz?
Tak, ale też pytanie, czy ja mam rację? Pewnie nie. Pewnie jest to jakaś mieszanka moich...
Halo. Teraz cię straciłam.
Okay.
O, jesteś z powrotem.
Halo?
Tak, jesteś trochę taki przytłumiony.
Czekaj, słuchawka mi wypadła.
No, tutaj z muzykiem, jeszcze plus ja, to wiedzieliście, że to się na pewno źle skończy.
Tak, czekaj, bo nie słyszę.
O, teraz jesteś okej. Okay.
O, dobra.
Słyszę cię. Tutaj mamy takich trochę podszczypujących słuchaczy. Tutaj piszą na czacie, co to za antychryst na antenie. No faktycznie masz taką piosenkę Jezus był słaby na swoim koncie. Także Jan Diabeł II, tu trochę zgadłeś. Odsyłam cię do tego kawałka. Ale chciałam pogadać o tych twoich, powiedzmy, największych hitach. Czyli takich piosenkach jak W trawie i Czarne serce, które tam przekroczyły 1 000 000 odsłon, czy na Spotify'u, czy na YouTube. No to są takie kawałki, które powiedzmy musisz zagrać na koncercie. Powiedz, jak ty do tego podchodzisz? Czy one ci już obrzydły przez to, że wiesz, że widownia ich oczekuje? Czy już po prostu je traktujesz no normalnie, nie? Jakoś do tego nie podchodzisz tak, że wiesz, wolałbyś grać te nowe kawałki, a jeszcze muszę zagrać to i to.
No, myślę, że podchodzę do tego w miarę rozsądnie. Mhm. Znaczy, no, wiadomo, że trochę mi zbrzydły, no, ale jakaś to tortura też specjalna nie jest. Mhm. Zawsze mogę trochę udziwnić. No to jest też taka specyfika tego, no wiesz, malarz chlaśnie coś i skończy sprzedaj z głowy. No a my po prostu grywamy te rzeczy regularnie. Poza tym, wiesz, ja ostatnio akurat gram mniej koncertów i też nie mam w sobie jakiegoś takiego zmęczenia czy takiej rutyny, żeby wychodzić na scenę i myśleć, o Boże, znowu to w trawie muszę zagrać. Nie mam tak.
Czy to taki pozytywny skutek pandemii? Trochę wygłodniały jesteś koncertowo i z taką nową energią grasz te kawałki.
No, staram się nie doprowadzać do sytuacji, w których gram tak dużo, że przechodzę na taki tryb, wiesz, takiego zmęczonego amerykańskiego muzyka country, który gra 50 koncertów miesięcznie i przestaje to traktować jako jakiś tam moment wyjątkowy. Staram się zachowywać taką sytuację, że każdy, takie podejście, że każdy koncert jest jakimś tam jednak kolejnym spotkaniem z ludźmi tu i teraz i wychodzi się na tą scenę po to, żeby coś tym ludziom dać. Staram się, żeby bilety były drogie, żeby mieć to poczucie, że po prostu...
Słuchajcie, bo to też nie jest dobre. Dementuję, bilety wcale nie są drogie, bo tutaj mnie nie odstraszaj mi tutaj naszych słuchaczy, to jest nieprawda to, co...
Drogie. Nie są drogie bilety? Burżujka.
Nie są drogie.
Nie, wiesz, bo też nie jest fajna sytuacja, kiedy no, z obu stron jest rodzaj takiego wylewu, nie? Że tam ludzie są na koncercie, ale tak naprawdę już się na piwo i trzeba ich do czegoś tam wiesz, zachęcać publiczność jakimiś tam okrzykami czy fajerwerkami, żeby spojrzała na scenę, nie?
No dobra, mówisz, że tam nie robisz 50, wiadomo, koncertów w miesiącu, ale tak naprawdę masz teraz w październiku 5 koncertów dzień po dniu. To nie jest męczące tutaj dla gardła, żeby tak dzień po dniu zagrać?
Nie, wiesz, ja przez to też, że mieszkam w Berlinie, no to gram te koncerty w miarę dobrze, wiesz, przygotowane po to, żeby nie jeździć tutaj we w ten miasto. No tak. Nie jest to męczące przez kilka dni pod rząd, nawet pojawia się taka fajna chrypka, która także nie, to jest okej. Okay.
Tak, no początek października był na północy, tutaj obskoczyłeś wybrzeże, a pod koniec października to od Łodzi na południe będziesz się kierował. A także wszystkich tutaj mieszkających w okolicach Łodzi, Warszawy, Bielsko-Białej, Sanoka, tutaj psycho się dopytywał, to chyba do Sanoka będziesz miał blisko z tego Lublina, także zachęcam was, żeby zobaczyć...
Nie, no zachęcam, przyjedźcie do tego Sanoka, bo to jest chyba 1 000 000 km od domu, więc jeśli już pojadę tam za 2 tygodnie, to przyjedźcie, bo nie wiem, kiedy następnym razem mnie zmuszą do takiego wyjazdu.
No, a ja was zachęcam do tego, żeby sobie łączyć wyjazd na koncert właśnie z poznawaniem innych miast, bo to nie musicie czekać, aż po prostu artysta przyjdzie dokładnie do waszego miasta, tylko można się czasami kopsnąć te 50 albo nawet 100 kilometrów, żeby kogoś fajnego posłuchać. No ale dobra, chciałam jeszcze o tej piosence Czarne Serce, właśnie o tym twoim sposobie, no jakby przerabiania tych piosenek. No tutaj w Słupsku sobie zadrwiłeś z tego swojego kawałka okrutnie, bo powiedziałeś, że to jest piosenka o arcybiskupie Marku Jędraszewskim, co nas bardzo rozśmieszyło. No ja tutaj sobie poczytałam, wiesz co, komentarze pod tą piosenką, bo ty na pewno nie czytasz tego, co tam ludzie piszą pod twoimi piosenkami, to ja zrobiłam to za ciebie i ci przytoczę, że tutaj piszą ludzie, że to jest piosenka, która ma dar zapisywania wspomnień. Też tutaj Bartosz pisze, że to jest jedna z pierwszych piosenek, które słuchałem z moją byłą dziewczyną. Wcześniej nie rozumiałem głębi tej piosenki, teraz po rozstaniu czuję się, jakby była o mnie. Czarne serce bije. a boli strasznie. No, ja powiem ci, że dla mnie to jest piosenka o tym, że jak się ma złe dni, jest ci źle, to lepiej na Facebook i Instagramy nie zaglądać, a zwłaszcza nie przeglądać profili byłych, swoich byłych, o, po prostu. A ty w ogóle pamiętasz jeszcze, o czym jest ta piosenka?
No jak to, o czym? O Marku Jędraszewskim, jego perypetiach na krakowskim rynku.
Tak, i tutaj w ogóle fajnie się przeglądało te komentarze, bo tutaj co drugi komentarz to był taki. Jak usłyszałam pierwszy raz, pomyślałam, że Maleńczuk poszedł na lekcję śpiewu. Piękne. I niech historia zaprzedania duszy mamonie przez poprzedniego barda z Krakowa nie powtórzy się. Jeden w ogóle komentarz był taki, że Maleńczuk, brawo, nie? Ktoś po prostu słuchał i myślał, że to Maleńczuk śpiewa. Słuchaj, no właśnie, bo tutaj Adam Sztaba mówił o jakiejś manierze Adama Nowaka, ale chyba jednak większość na początku myli cię z Maleńczukiem. Czy ty już się do tego przyzwyczaiłeś? Jak ty to odbierasz?
No pamiętam, że jak Sztaba powiedział, że rozpoznawalna maniera i tak zrobił taką przerwę i ja na tej scenie stałem jeszcze sobie, kurwa, tylko nie Maleńczuk. On mówi Adam Nowak, myślę, o kurde, dobrze.
A, czyli to cię ucieszyło.
No, tak. Nie, no wiesz, traktuję to jako taką, powiedzmy, szkołę pokory. Może mam taką karmę po prostu, że wiesz, ta barwa jest podobna do barwy Maleńczuka i tak zawsze pozostanie. Podejrzewam też, że pewien rodzaj krakowskiego takiego gitowskiego sznytu gdzieś tam się zakradł ten głos, bo jak się zaczyna, jak się uczy grania w klubach, grając w knajpach, wiesz, dla tłumu pijanych ludzi, którzy z sobą rozmawiają, no to trzeba się nauczyć ich przekrzykiwać w pewien sposób, albo zwracać uwagę w taki sposób, żeby zaczęli słuchać, nie? Inaczej po prostu to nie ma sensu. No i ja też w taki sposób zaczynałem i to powoduje wykształcenie takiego rodzaju i zaśpiewu, i takiej nonszalancji, która właśnie jest taka. I to też jest taka, myślę, część tego podobieństwa. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, czy mnie to denerwuje? Nie denerwuje mnie. Po prostu przypomina o tym, że wiesz, że jest jak jest.
Słuchaj, w tych komentarzach oprócz tego, jaka ta wspaniała piosenka i że masz głos trochę podobny do Maleńczuka, tylko młodszy, to też były takie komentarze. Zakochałam się w tym. Serdecznie dziękuję Naruciakowi za to, że dzięki niemu mogłam poznać tak wspaniałą piosenkę. Następny komentarz. Świetna piosenka, super, że Adam ją tak trochę wypromował. Kolejny komentarz. Czytając komentarze do tego dzieła, nasuwa mi się pytanie, kim do cholery jest Naruciak? Czy ty wiesz, kto to jest Naruciak?
No wiem, no w międzyczasie już mi ktoś powiedział, że to jest ten. Gwiazda YouTube'a.
Tak, ale ty wiesz, co on robi w internecie?
No nie wiem, tylko parę lat temu, jak mniej więcej po tym czasie, jak te komentarze się pojawiły, to obejrzałem ze dwa odcinki jego i tyle. Raz był też na koncercie chyba w Gdyni.
Aha.
No, ale nie wiem, jak potoczyła się jego kariera.
No jego kariera toczy się tak, że ma już ponad 3 miliony subskrybentów. Jego tam najpopularniejsza seria to jest Ciumka i Loczki, Trudne sprawy. No i co on robi? On sam pisze o sobie tam na YouTubie, że kradnę content, po prostu go komentując i to się klika. Dziwne, ale nie narzekam. I daje z siebie aż 64%. Także tak. Tak wygląda polski YouTube. Słuchaj, czy może nie warto byłoby się czasami zaszmacić, słuchaj? Zebrać tam, on ma, wiesz, na każdym swoim filmiku. Fakt, że on się naprawdę poświęca, bo on te trudne sprawy komentuje, to się ciężko ogląda. No ale tak jak sam pisze, wiesz, to się klika i to się sprzedaje.
Nieźle. No, no tak. Ja to wiesz. Już kiedyś próbowałem, znaczy nie próbowałem, ale miałem taki okres w życiu, powiedzmy, w mojej karierze, że no nie wiem, tak trochę popłynąłem, trochę mi mniej zależało ogólnie na wszystkim i powiedzmy tak troszeczkę opuściłem, jeśli chodzi o ton i jakość. No i tam to specjalnie to nie wiem, to nie wystarczy robić gorszych rzeczy.
To trzeba umieć się jeszcze, klikało. Tak?
Trzeba mieć dar do tego, tak.
Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, nie dzwonicie, więc ja tutaj już będę Michałowi dziękować. Zaraz wam puszczę to, bo tutaj się domagają twoich piosenek. Pytają się, czy coś zaśpiewasz na antenie. Nie, macie tego nie, dużo.
Nie. Tak. Macie na tego... YouTubie jesteśmy, to na tym YouTubie tyle jest. Polecam piosenkę Matce Ziemi i klip Wałczu zrobiony na wiszącym maście. Założyłem na nim 300 pochodni. Prawie podpaliłem ten cały las i rezerwat, który jest wokół. Więc...
Co strażacy musieli przyjeżdżać?
Nie, no ostatecznie nie podpaliłem, ale no, było blisko.
No ale właśnie, jak już jesteśmy przy strażakach, bo tak już od tego zaczynaliśmy, to możemy taką klamrę zrobić, że Bóg cię stworzył Grajkiem Sojem, a miałeś takie momenty w życiu, kiedy to przeklinałeś i myślałeś sobie właśnie, czemu nie mogłem, wiesz, mieć chęci do tego, żeby zostać strażakiem albo lekarzem, że to jednak trochę ciężki kawałek chleba.
Tak, miałem kiedyś. A już dawno tak nie miałem.
Odkąd medytujesz, już cię takie myśli nie nachodzą.
Nie. Od dłuższego czasu już nie mam takich wątpliwości. Czy wątpliwości nigdy nie miałem, ale takich momentów, powiedzmy, frustracji.
I tego się trzymajmy. Życzę ci tutaj udanych tych koncertów pod koniec października. No i przede wszystkim, żeby te dwie płyty jak najszybciej, to się mówi pięknie, ujrzały światło dzienne i żebyś potem miał fajne trasy koncertowe promujące te nowe krążki. A na zakończenie puszczę wam to czarne serce, żebyście sami mogli ocenić, o czym to piosenka. To dzięki, Michał, jak ci się podobało w Nocnym Radiu?
Dziękuję bardzo tobie i pozdrawiam słuchaczy. Podobało mi się, bardzo mi się podobało. To szczególnie, że się okazało, że ta jedna słuchawka, którą mam w domu, ona działa, można rozmawiać normalnie przed nią.
To się cieszę i dzięki.
W czasie naszej rozmowy zadzwonił do mnie Ray, z którym nagrywamy tę płytę. Mhm. Płyta będzie się nazywała... będziemy się nazywali Limbowski and the Reverend Ray, bo Ray jest też pastorem. Nie takim prawdziwym, w sensie, że nie pracuje jako pastor, ale tam się kształcił na pastora. Mhm. Więc na płycie będzie dużo gospel i folku i... No właśnie siedzę w studiu i dzisiaj ją miksowałem, więc jestem w głowie, mam cały czas takie, wiesz, du.
A powiedz mi, ale to są wszystko wasze autorskie kawałki, tak? Przerwę.
Tak jest, to jest płyta, wszystkie piosenki sami napisaliśmy i tutaj powstawały w tym studiu przez ostatni rok i powoli ją dopieszczam i zobaczymy. Mm. Zobaczymy, kiedy to będzie i jak. Tak, ale będzie. No. Zobaczymy, jaka będzie.
Dopieszczajcie, ale tego za długo nie przyciągajcie, bo wiesz. Fani tak. Czekają.
Fani czekają.
Nie ma co przesadzać z tym dopieszczaniem.
Tak jest.
No, to dzięki jeszcze raz, Michał.
Dobra.
I do usłyszenia. Dziękuję. Na koncertach jakiś. Zapraszamy. Dziękuję. Do Trójmiasta przede wszystkim.
No, to... Chętnie, w przyszłym roku. Jak się ociepli.
Dobra, to trzymaj się, do usłyszenia. Wam też, nocniki, dziękuję tutaj za czatowanie głównie. No szkoda, że nikt nie zadzwonił, ale na koniec chciałam wam puścić właśnie tą piosenkę Czarne Serce. bardzo dla mnie ważna piosenka, bo powiedzmy od tego zaczęła się moja przygoda z twórczością Limbowskiego. Także wsłuchajcie się. No i może napiszcie w komentarzach, jak wam się podobała, bo sama jestem ciekawa, co sądzicie o tym kawałku. To dzięki za ten wieczór i do usłyszenia niebawem.
Tam podobno jest sens, lecz ty ciągle tu jesteś dziś taki męski jak pirat. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez. Piękno, co nie musi walczyć, a gdy idzie, to tańczy. Najwyraźniej schudła i za rękę idzie z kimś w jednej chwili. Pękło serce i widzisz, że szczęśliwa jest, podróży jest i jest tam z nim. Chwilę poczuć przypływ, niczym ślimak ostrze brzytwy. Przecież wie, na pewno wie, że tylko dla niej wiecznie.